Muzyczne podróże przez świat.
Okunoshima, niewielka wyspa na japońskim Morzu Wewnętrznym w pobliżu Hiroshimy, znana jest głównie jako wyspa królików. Tam z kolei mnóstwo tych zabawnych stworzeń.
Tak, Okunoshima jest w tym momencie takim, można powiedzieć, punktem turystycznym obowiązkowym dla osób, które przybywają do Japonii i kochają zwierzęta. Ma ona również niechlubną sławę ze względu właśnie na produkcję broni chemicznej w czasie II wojny światowej. Część po wojnie zatopiono w Pacyfiku, natomiast drugą część podczas likwidacji tej fabryki, druga ta część spowodowała liczne choroby i doprowadziła do wielu nieszczęść Japończyków. Takim symbolem i nawiązaniem do historii związanym właśnie z tą tragedią jest muzeum, które mieści się na tej wyspie.
To jest jedna z największych zbrodni wojennych, jakich dopuściła się japońska armia. To właśnie na tej wyspie w latach 1927-1929 wybudowano tajny kompleks wojskowy, którego celem była produkcja broni chemicznej. Wysiedlono mieszkańców, wyspę wymazano z map. Od 1937 broń chemiczną zaczęto używać w walkach przeciwko Chinom, a wykorzystywano ją też w ramach eksperymentów medycznych w jednostce 731. Słynnej jednostce w czasie II wojny światowej, w czasie II wojny chińsko-japońskiej. A te króliczki tam wokół?
Jest taka teoria, że wzięły się one stąd, że po prostu przy likwidacji fabryki ktoś wypuścił kilka ostatnich sztuk, które służyły do testów tej broni chemicznej i króliki, jak to króliki, bardzo szybko się rozmnożyły. W tym momencie szacuje się, że na wyspie przebywa nawet około 1000 tych uszaków. Są one bardzo przyjazne, również przyzwyczajone do obecności ludzi. Tuż przed wyjazdem, właściwie wypłynięciem na wyspę w porcie Tadanumi jest taki punkt, w którym można dowiedzieć się więcej o tym, jak powinno się traktować króliki, jak można z nimi wchodzić w interakcję, czym je karmić, można też kupić specjalne jedzenie, a przy zwrocie śmieci, które wwozimy na wyspie, dostajemy taką pamiątkową kartkę z pieczątkami na pamiątkę. Króliki wszędzie nie mają na wyspie żadnych naturalnych wrogów, z tym, że pomimo tego, że deklarowana jest opieka nad nimi, między innymi poprzez hotel, który się mieści tam, tablice informacyjne i grupy wolontariuszy nie są jakby one do końca dobrze zadbane, ponieważ szerzy się tam myksomatoza, czyli taka choroba właśnie królicza i no jest to dosyć smutny widok, ponieważ niektóre z nich są wyraźnie zniekształcone, że tak powiem.
Pociągiem mniej niż pół godziny od Kioto jest Osaka, trzecie co do wielkości miasto Japonii. Po Tokio i Yokohamie, miasto tysiąca mostów, bo przecina je sieć kanałów służących do przewożenia towarów. Zresztą ten kupiecki charakter miasto ma do dziś. To jest jedna z największych na świecie przestrzeni zakupowych i to chyba widać, prawda?
Zdecydowanie. Wysiadając na dworcu w Osace, trafiamy praktycznie od razu do takiego ogromnego kompleksu zakupowego i dla wszelkich fanów różnego rodzaju technologicznych nowinek, sprzętów, czy w ogóle wszelkiego rodzaju zakupów, jest to taki raj, można powiedzieć. Jest to jakby miasto w mieście. Między Osaką a Tokio dystans wynosi około 400 kilometrów. Korzystając z tych super szybkich, słynnych japońskich pociągów, Shinkansenów, dystans ten przebywamy w ciągu 2,5 godziny. Także to też jakby obrazuje, jak świetne pociągi, jak świetnie jest zorganizowany transport publiczny. W Osace byłam tylko dosłownie jeden dzień.
Więc nie widziałaś tego ogromnego, jednego z największych na świecie akwariów?
Nie, akurat tego nie widziałam, nie zdążyłam. Jeśli chodzi o Osakę, warto też odwiedzić Narodowe Muzeum Sztuki. Attack is on the way. Flipping around with the cards you play. Looking at suspicion for the keep deceiving in. For every minute what you believe is way. Similar conspiracies in definite. Never fool, gotta stay cool. Smoke another cigarette. Whatever you believe in now, go flip, observe every little bit. You can't follow what you can see with the eyes. Every night. Stand inside a small one.
again in the background. Now, get down, get moving, stop moving. Move your feet, step one and step two. And bounce around, stuck in the groove, we'll get back to searching for the dream.
Kyoto głosami czytelników magazynu podróżniczego Travel and Leisure zostało uznane za najpiękniejsze miasto na świecie. Ciebie urzekło?
Kyoto jest bardzo ładne ze względu na bardzo ograniczony czas. Zdołałam przejść przez główną dzielnicę turystyczną, załapując się na targ z różnego rodzaju wirtuałami, z jedzeniem japońskim, z wszelkiego rodzaju pamiątkami.
To ten Nishiki targ?
Tak, tak.
Jeden z najsłynniejszych targów na świecie. Kuchnia Kyoto.
Japonia to jest trochę inna planeta. Jest masę rzeczy w ogóle niedostępnych w Europie. Same na przykład słodycze wyglądają jak takie maleńkie zabawki z Kinder Niespodzianki, które można by zjeść. Japończycy przykładają ogromną wagę do wyglądu i to się przekłada między innymi i na wygląd samej potrawy czy jedzenia, jak i na wygląd samego pakowania tego jedzenia. Kuchnia japońska jest w ogóle bardzo specyficzna. Wyborna zdecydowanie dla smakoszy, dla osób, które lubią owoce morza i ryby, ponieważ na tym jakby jest chyba głównie bazowana. Co jest charakterystyczne w serwowaniu potraw, to to, że są one podawane w takich maleńkich porcjach w całym zestawie maleńkich miseczek i talerzyków. I jemy zwykle pałeczkami, natomiast zupę wysiorbuje, dosłownie wysiorbuje się z miseczki i siorbanie jest oznaką tego, że potrawa nam smakuje, w przeciwieństwie do tego, co jest przyjęte w Europie. Co czasami jakby było dla nas dosyć ciężkie do zniesienia, korzystając z tych lokalnych jadłodajni.
A korzystałaś z ulicznych straganów z jedzeniem?
Tak, tak i zdecydowanie polecam, ponieważ jedzenie jest bardzo świeże, jest bardzo dobre i tanie.
Jadłaś kandyzowane młode ośmiorniczki nadziewane gotowanym jajkiem przepiórczym?
Jedliśmy ośmiorniczki chyba na trzy sposoby przygotowywane. Nie pamiętam, czy tam było akurat jajko przepiórcze, natomiast te ośmiorniczki były bardzo specyficzne. Może nie do końca to były nasze smaki, ale myślę, że warto próbować. Muszę też wspomnieć, że w ogóle jest wiele takich, można powiedzieć, kosmicznych składników w tych daniach, na przykład korzenie lotosu w sałatce i tego typu dodatki. Dosyć słynnym daniem jest ryba fugu. Jest to śmiertelnie trująca ryba i mogą ją przygotowywać jedynie wyspecjalizowani kucharze mający licencję. Podobno jest bardzo dobra, z tym, że no jakby jest jednak to ryzyko, że czasami może dojść do zatrucia. Jeśli chodzi o takie najbardziej charakterystyczne japońskie dania, no to na pewno będzie to zupa ramen. Można ją porównać do takiego rosołu. Zupa soba z makaronem i wodorostami. Okonomiyaki, czyli rodzaj smażonych placków z wielu różnych składników, m.in. kapusty. Tempura, czyli panierowane i smażone na głębokim oleju owoce morza i kawałki ryb. Sushi, to chyba nie muszę Państwu wyjaśniać, na pewno Państwo dobrze znają, z tym, że sushi w Japonii smakuje zupełnie inaczej niż to kupowane gdziekolwiek w Europie. Sashimi, będące surową rybą na kostkach ryżowych, czy choćby miso, czyli gęsta zupa ze sfermentowanej soi.
Nie stałaś się fanką japońskich smaków.
Kuchnia japońska jest bardzo dobra, z tym, że ja zdecydowanie preferuję inny rodzaj kuchni, bardziej kuchnię gruzińską. Wspomnieć też o alkoholach, oczywiście sake, czyli wódka ryżowa, która jest podawana i na zimno, i na gorąco. Na gorąco jest serwowana zwykle w takich specyficznych, ceramicznych naczyniach i trzeba ją dosyć szybko pić, ponieważ alkohol wyparowuje. Jest takie powiedzenie japońskie, że przy pierwszym toaście człowiek pije sake, przy drugim sake pije sake, natomiast przy trzecim sake pije człowieka. I myślę, że jest to prawda, zwłaszcza jeśli pijemy...
Sprawdziłaś wszystkie?
Sprawdziłam i myślę, że w przypadku picia sake na gorąco to powiedzenie w 100% oddaje stan faktyczny. Jest też przepyszne wino śliwkowe, które polecam.
Słodkie?
Słodkie. Słodkie i z kawałkami miąższu. Jest specyficzne, ale bardzo dobre. Coś, czego nigdzie wcześniej nie spotkałam. I warto też tutaj polecić syrop sakuro, czyli syrop z kwiatów wiśni. Jest to produkt taki typowo japoński, myślę, że nie spotykany nigdzie indziej, a smak ciężko do czegokolwiek porównać. Nie smakuje jak wiśnia, natomiast smakuje tak delikatnie kwiatowo. Myślę, że warto pojechać do Japonii i po prostu spróbować. To, co ciekawe, to, że w ogóle w Japonii jest wiele różnych takich tradycyjnych potraw, czy słodyczy występuje w wydaniu wielosmakowym i to w takich smakach, o których w ogóle jakby nie wpadlibyśmy na połączenie takiego smaku.
Na przykład lody.
W przypadku lodów, dokładnie, lody o smaku czarnej fasoli, bekonowym, arbuz z solą na przykład i tego typu słodycze. Takim charakterystycznym batonem, który jest utożsamiany z Japonią, jest baton KitKat, również znany w Polsce, który występuje w wielu, naprawdę wielu odmianach smakowych, na przykład o smaku wina śliwkowego, słodkiego ziemniaka i jeszcze wielu innych. jest jakby on skrótem od wyrażenia kitokatsu, czyli w wolnym tłumaczeniu oznaczającym powodzenia na pewno zwyciężysz. Jest to baton, który wręczało się zwykle studentom, uczniom tuż przed jakimś ważnym egzaminem czy zakończeniem szkoły. Japończycy mają, można powiedzieć, takie wręcz skrzywienie na punkcie różnego rodzaju drobiazgów i mało przydatnych gadżetów. I przykładem takich gadżetów, które są powszechnie jakby dostępne, natomiast raczej w Europie myślę, że nie znalazłyby powszechnego zastosowania, to na przykład metalowy stojak na mydło z magnesem, gumowe nakładki na palce, które przypominają właściwie odcięte palce od rękawicy i służą do tego, żeby szybko przeglądać dokumenty. Parasolki, które się montuje na butach, żeby po prostu buty, konkretnie te buty, nie zmokły. W ogóle też takie parasolki, które mają jakby wokół ronda zamontowaną folię, także jakby przykrywają nas od samej góry aż do stóp. Jeśli udamy się do zwykłej drogerii kosmetycznej, to myślę, że tutaj panie znajdą masę kosmetyków i obiektów, czy też gadżetów takich dziwnych, jak choćby takie paski likwidujące opadającą powiekę, czy szablon do malowania brwi. Ja na początku nie wiedziałam nawet, co to jest, ale zawiedziona ciekawością po prostu zapytałam panią ekspedientkę i mi wyjaśniała. Innym takim dosyć nietypowym obiektem jest na przykład, są takie uchwyty w metrze, które służą na położenie sobie podbródka, ponieważ Japończycy bardzo często śpią w trakcie drogi do pracy, czy przemieszczania się generalnie, a nawet w trakcie pracy. I taka drzemka w trakcie pracy jest podobno dobrze widziana przez pracodawcę, z tego względu, że jakby jest to symbol dużego przemęczenia, przepracowania, ciężkiej pracy nad jakimś swoim zadaniem. Closet no oku de nemuru ドレス履かれる日を待つハイヒール物語の脇役になって大仏月日が経つ忙しいからこそたまに息抜きしましょうよ。いっそ派手続きなんて誰も聞きたくない優しい日常愛してるけれどスリルが私を
Naszym gościem jest Katarzyna Barwicka. Kolejne ciekawostki o Japonii.
Myślę, że wiele osób słyszało na pewno o słynnych japońskich toaletach. Jest to swojego rodzaju ewenement. Po pierwsze, w ogóle jak się wchodzi do toalety, o ile nie jest to jakaś toaleta publiczna, to obowiązuje nas zmiana kapci. Dostajemy takie specjalne kapcie i musimy je zmienić ze względów higienicznych. I później możemy się udać do toalety, gdzie mamy do wyboru podgrzewaną deskę, mamy do wyboru różnej siły nawiew oraz różnej temperatury. Możemy sobie ustawić opcję podmywania różnych stref także, a nawet różnego rodzaju dźwięki, jak choćby muzykę, aż po dźwięki natury, na przykład rzeki i też inne. Także jest to takie dosyć ciekawe doświadczenie.
No i to chyba bardziej w hotelach, prawda?
Też... Niekoniecznie właśnie w hotelach, o dziwo. W toalecie publicznej na piątej stacji tuż pod Fuji jest cały taki, nie powiedziałabym szalet, chociaż tak to jakby nazywają Japończycy. Mimo, że jest to toaleta publiczna, jest ona zachowana w bardzo dobrym stanie, jest bardzo czysto, są właśnie wszystkie te bajery, o których wspomniałam, typu właśnie melodyjka z rzeką, różnymi odgłosami przyrody, ogrzewaną deską i tak dalej. Także jest to jakby standard, można powiedzieć. Wszelkiego rodzaju standardy w hotelach, w miejscach publicznych w Japonii są bardzo wysokie. Na przykład jakiś podrzędny hostel ma bardzo dobre warunki higieniczne, zawsze oferuje swoim gościom mydło, szampon, patyczki do uszu, takie podstawowe przybory toaletowe. Japonia jest wylęgarnią wielu rodzajów dziwactw, które przez pryzmat naszej europejskiej kultury ocenilibyśmy czasem jako wręcz wykolejenia. I wystarczy właśnie pooglądać choćby teleturnieje japońskie z różnego rodzaju bardzo specyficznymi konkurencjami. Mamy taką teorię ze znajomymi, że jest to spowodowane tym, że z jednej strony jest to ta kultura kolektywistyczna i duża presja społeczna, która w pewnym momencie gdzieś musi znaleźć ujście i stąd właśnie też takie dosyć specyficzne formy rozrywki. Dosyć popularne w Japonii są również tak zwane salony pachinko, czyli salony z grami automatowymi, które często są obsiadywane przez biznesmenów w garniturach, którzy po pracy zmęczeni, po presji dnia codziennego muszą jakoś odreagować. Co ciekawe, w Japonii nie ma emerytur. Osoby starsze pracują. Często są one zatrudniane w takich pracach, mogłoby się wydawać dosyć sztucznie stwarzane, choćby pan, który na przykład przyciska guziki w windzie, albo pięciu starszych panów, którzy kierują ruchem ulicznym na ulicy, która jest praktycznie mało uczęszczana. Mimo wszystko...
Takich panów 90-letnich widziałaś na ulicy?
Wielu, wielu bardzo w dużych miastach, w Tokio, a także w tych mniejszych. Wydaje mi się, że jest to takie dosyć dobre rozwiązanie, ponieważ te osoby są cały czas aktywne. Raz, że są aktywne fizycznie, dwa, że są aktywne społecznie i czują się potrzebne. I w kulturze japońskiej to się sprawdza, ponieważ te osoby żyją długo i po prostu funkcjonują w ten sposób. Czują się szczęśliwe, bo czują się potrzebne i przydatne dla społeczeństwa.
Oh,
Co ciekawe, odwrotnie do naszych przekonań w Polsce, czarny kot w Japonii oznacza szczęście. Także jak widać, wiara czyni cuda i w zależności od tego, co się przyjmie, może przynieść albo pecha, albo właśnie szczęście. W Japonii funkcjonują wyspecjalizowane hotele, nazywane love hotels, które umożliwiają różnego rodzaju schadzki i jest to jakby powszechnie przyjęty precedens w Japonii. Jeśli udają się Państwo do Japonii, zdecydowanie polecam rozważyć zakup tak zwanego Japan Rail Pass, czyli przepustki umożliwiającej poruszanie się pociągami oraz metrem na terenie całej Japonii przez okres w zależności od karnetu albo 7 dni, albo też dłuższe. Ta przepustka kosztuje chyba około 1000 zł, w zeszłym roku tyle kosztowała, natomiast bardzo się opłaca, bo jeśli na przykład spojrzymy na cenę przejazdu z Tokio do choćby Osaki w jedną stronę, bilet kosztuje 600 zł około. Więc warto na pewno zaopatrzyć w taką przepustkę, jeśli planują Państwo zwiedzanie Japonii nie tylko w mieście, w Tokio, ale też poza. Słynne japońskie pociągi, Shinkanseny, tak zwane bullet trains, są to super szybkie pociągi, które osiągają prędkość od 300 do 405 km. Podobno wydanie wersji SC Magler osiągnęły szybkość nawet 600 km. To był test robiony w 2015 roku. No my jeździliśmy akurat tymi wolniejszymi, czyli tymi, które jeżdżą do 300 km. I faktycznie odczuwa się tą prędkość w ten sposób, że jeśli pociąg przyspiesza, to mamy wrażenie, że tak trochę nam się skóra na twarzy cofa do tyłu głowy. Jest to mocno też odczuwalne, kiedy na przykład stoimy w pociągu na przystanku, a drugi Shinkansen koło nas przejeżdża. Jest to automatyczne takie poderwanie i ma się wrażenie, że coś w nas uderzyło. Kiedy jednak jedziemy w samym tym Shinkansenie i przyzwyczajimy się już do tej prędkości, to tak naprawdę ani nie ma hałasu, ani nami nie buja. Jest to bardzo komfortowa jazda. Warto też powiedzieć w ogóle o tym, że japońskie pociągi są po prostu rewelacyjne i bardzo, bardzo komfortowe. Jest mnóstwo przestrzeni nie tylko na nogi w klasie ekonomicznej, ale również na plecach. Można sobie spokojnie umieścić plecak 60-litrowy przed sobą i jest jeszcze miejsce na wyciągnięcie się. Jest wiele takich gadżetów, które ułatwiają i uprzyjemniają podróż, typu podłokietniki, nawet parapet, żeby sobie można było położyć coś przy oknie. Jest specjalne miejsce na bagaż z zapięciem. Oprócz standardowych toalet są również osobne umywalki na zewnątrz z lustrem dla osób pragnących się szybko odświeżyć, a także specjalne pomieszczenia dla palących. I to takie pomieszczenia, gdzie palący się nachyla nad taką, można powiedzieć, dziurą i ta dziura zasysa cały ten dym. I w ten sposób w ogóle jakby nie czuć, ten dym nie wydostaje się poza to pomieszczenie dla palących i nie czuć tego dymu w pociągu, co ja uważam jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Japońskie pociągi prawie w ogóle się nie spóźniają. Jeśli dochodzi do jakiegokolwiek opóźnienia, jest to opóźnienie rzędu zaledwie kilku sekund i nie ukrywam, jest to ogromna przepaść między japońskimi a polskimi pociągami. Miałam takie dosyć nieciekawe doświadczenie, gdyż tuż po powrocie właśnie z Japonii, wracając z Warszawy do Kielc, pociąg, którym wracałam, był opóźniony już o 2 godziny.
kosmiczne podróże przez świat.
Jeśli chodzi o metro, będąc pierwszy raz w Japonii, zdecydowanie odradzałabym korzystanie z metra w godzinach szczytu. Natomiast dosyć ciekawe jest oglądanie tak zwanych dopychaczy w pracy. Są to młodzi chłopcy ubrani w białe rękawiczki, którzy po prostu dopychają pasażerów po to, aby można było zamknąć drzwi pociągu i spokojnie odjechać dalej. To, o czym warto wspomnieć jeszcze, jeśli chodzi o zorganizowany transport i w ogóle miejsca publiczne, to to, że ludzie wsiadając do pociągu, czy do metra, czy też do autobusu, ustawiają się w kolejkach. Są nawet wyrysowane specjalne linie z kolejką dla osób starszych, z kolejką dla kobiet, z kolejką dla innych standardowych pasażerów i nikt się nie pcha. Każdy przestrzega tej kolejki i jest pełna kultura. Jeśli chcemy na przykład w pociągu porozmawiać, to wychodzimy poza przedział i mamy do tego specjalnie wyznaczone miejsce. Oczywiście jest obsługa gastronomiczna i pełny komfort dostępny w takich pociągach.
Było dzisiaj o królikach, o jeleniach, może o innych zwierzakach?
W Japonii jest wiele takich miejsc, gdzie możemy sobie pozwolić na interakcję ze zwierzętami, z tym, że tutaj doradzałabym dużą ostrożność ze względu na etykę właśnie w stosunku do tych zwierząt. Przykładem takiego miejsca, które moim zdaniem i zdaniem też wielu osób wrażliwych na kwestie zwierząt nie powinniśmy odwiedzać, jest na przykład wioska lisów. W wiosce tej można bawić się, obserwować lisy tam zgromadzone, z tym, że jest to zrobione w bardzo nieetyczny sposób, ponieważ są to zwierzęta mocno terytorialne, są one umieszczane razem na bardzo małym terytorium, przez co dochodzi do wielu walk. Te lisy niestety nie są opatrzone stosowną opieką weterynaryjną. Jakby sama interakcja i dopuszczenie turystów do bardzo bliskiego kontaktu wpływa bardzo źle na te zwierzęta. Są również dostępne różnego rodzaju bary ze zwierzętami, czy też kawiarnie, na przykład kawiarnie z sowami, kawiarnie z jeżami, bary z małpami, gdzie na przykład małpy obsługują turystów przynoszących.
Naprawdę?
Im. Są takie miejsca, z tym, że no tutaj doradzałabym Państwu ostrożność i patrzenie na to, czy przypadkiem, korzystając z usług takiego baru czy takiej kawiarni, nie przyczyniamy się do tego, że wykorzystywane są zwierzęta. Japończycy bardzo kochają swoje zwierzęta. Mówi się, że jest więcej Japończyków, którzy mają zwierzęta, niż którzy mają dzieci. Szczególną taką miłością otaczane są psy. Traktowane często jak potomkowie i to tak dosłownie, ponieważ są stworzone nawet specjalne sklepy, które oferują ubranka dla zwierząt, ale nie tylko, różnego rodzaju gadżety typu wózki. I widziałam taką parę, która chodziła po mieście z wózkiem, w którym sobie siedział piesek zamiast dziecka. Pieskowi przynieśli osobno obiadek specjalny. Są także specjalne miejsca pochówku, specjalne cmentarze zlokalizowane w budynkach, w których można kupić właśnie miejsce pochówku dla psa, wybrać trumnę, wybrać ubranko, w którym piesek zostanie skremowany, później go odwiedzać, kupować mu zabawki. Ciekawym rozwiązaniem do walki z złodziejami kradnącymi na przykład ubrania czy jakieś różnego rodzaju rzeczy ze sklepów jest to, że sprzedawcy mają zwykle w ladzie koło kasy takie kulki z farbą i kiedy złodziej ucieka, po prostu rzuca się w niego taką kulką, która szybko wybucha i automatycznie jakby znaczy tego złodzieja, więc łatwo jest go później zlokalizować stosunkowo. I bardzo podobne rozwiązanie zastosowano również w przypadku osób, które przekraczają prędkość, ponieważ policja, jeśli namierzy takie auto, to oprócz tego, że je ściga, również jakby strzela do takiego auta właśnie z pistoletu z napojami z farbą i w ten sposób auto jest znakowane. Także jest to bardzo ciekawe takie rozwiązanie i wydaje mi się skuteczne.
Oh, blood is still hot. And till I
z japońską kulturą, a także z obecnym trendem na bycie bardziej przyjaznym środowisku i tak zwaną ideą zero waste, czyli redukcją, maksymalną redukcją odpadów. Jest taka wioska zlokalizowana na wyspie Shikoku, nazywa się ona Kamikatsu. Jest to wioska, gdzie wszyscy mieszkańcy zdecydowali się redukować swój negatywny wpływ na środowisko, między innymi poprzez walkę z odpadami. I w tym mieście sortuje się odpady na 34 kategorie, według niektórych źródeł nawet 45.
Ojej.
Tak dla przypomnienia, w Polsce mamy takie 4 chyba standardowe kategorie, tak. A i tak często mamy z tym bardzo duży kłopot. Mhm. Natomiast tam mieszkańcy są bardzo skrupulatni i redukują właśnie te swoje odpady. Mają postawione taki cel, że do 2020 roku zredukują odpady do 100%. W tym momencie jest to podobno 80%, które częściowo zostają jakby przetworzone, częściowo po prostu zutylizowane. Japonia jest bardzo specyficznym miejscem i podczas pobytu w tym kraju warto nie oceniać pochopnie, może przez pryzmat naszej europejskiej kultury, ale raczej obserwować, wyciągać wnioski, no i uczyć się z tego, co nietypowe i
kiedy
ciekawe.
Jedziesz następnym razem? Choćby po to, żeby wykąpać się w onsenach?
Do Japonii myślę, że wybierzemy się na pewno może za kilka lat, ponieważ chcielibyśmy bardzo jednak odwiedzić Alpy Japońskie, na które nie mieliśmy czasu, podziwiać naturę i zobaczyć właśnie tą Japonię mało znaną, mało uczęszczaną, mało turystyczną.
Dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Barwicka.
Dziękuję bardzo. Arigato.
Arigato.